właśnie włączyć. Czyli Pierwsza Królewska, 18 rozdział, wersety od 40 do końca, do 46. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty na przykładzie Eliasza dajesz nam schemat, według którego mamy biec, według którego mamy brać udział w tych zawodach, które zostały nam wyznaczone. Prosimy o Boże, abyś Ty był naszą siłą, prosimy, abyś Ty był naszą mądrością, prosimy, abyśmy nie poddawali się, nie zniechęcali się, ale wręcz odwrotnie, abyśmy patrząc na to, co przed nami, wytrwale biegli aż do samego końca. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to, że to Słowo jest dla nas źródłem tej mocy, której tak rozpaczliwie potrzebujemy. Amen. Tak więc dzisiaj będzie o bieganiu, ale zanim będzie o bieganiu, praca domowa dla zainteresowanych. Pewnie nikt nie będzie zainteresowany, ale cóż, zaryzykuję, niech będzie. Jeżeli znajdziecie czas, porównajcie dzisiejszy urywek, zwłaszcza wersety 45 i 46, z urywkiem w Księdze Ezechiela 3:11-14. Porównajcie bez wątpienia, te dwa urywki są ze sobą połączone, w obydwu występuje moc Boża, ręka Boża. I te urywki trzeba czytać, dzieci, wiecie czym trzeba czytać te urywki? Uchami. Czy uszami. Chodzi o to, chodzi o dźwięki, które występują w tych urywkach. I to jest naprawdę fascynujące, jak te dwa urywki są ze sobą, jak podobne są do siebie. No i chodzi o to, jeżeli znajdziecie czas, porównajcie szerszy kontekst, czy coś tu się dzieje. Ale wracamy do Pierwszej Królewskiej, 18:40-46. Tak więc dzisiaj będzie o bieganiu. Mamy biegacza w kościele. Radek, ty coś biegałeś, no nie, Radzie, ale wszyscy biegniemy w zawodach. Wszyscy bierzemy udział w zawodach i podobieństw jest aż nadto, jeżeli chodzi o bieganie. Czyli co w biegu jest istotne? No, w biegu jest istotne, żeby wytrwać, a to, czy wytrwamy, nawet nie zależy tak bardzo od naszych sił, co zależy od czego? Od tego, czy się zniechęcimy, poddamy, czy też nie. Wielokrotnie wchodziłem gdzieś, byłem na jakichś wędrówkach górskich z dziećmi i wydawałoby się, że te najmłodsze, czyli najsłabsze, powinny mieć najwięcej kłopotów z schodzeniem na górę. A częstokroć okazywało się, że wcale nie. Właśnie te najmłodsze, najsłabsze bez problemu sobie radziły, podczas gdy te starsze się miały kłopoty. Ale z czego wynikały kłopoty? Właśnie ze zniechęcenia. Właśnie dlatego, że poddawały się, dlatego, że nie były w stanie wytrwać w tych niedogodnościach podchodzenia pod górę. Ale jest o biegu, czyli chodzi o to, żeby wytrwać. Słuchajcie, każdy jest zwycięzcą w tym biegu, kto dobiegnie do końca. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nasze zwycięstwo jest w Chrystusie. Tak więc każdy, kto wytrwa do końca, jest zwycięzcą. Słuchajcie, jest jedna bardzo niepokojąca rzecz, że wszyscy bierzemy udział w tych zawodach i za chwilę zobaczymy, że bierzemy udział w tych zawodach nie z wyboru. Możemy powiedzieć, ja się nie pisałem na te zawody. Ja nie wpłacałem, że tak powiem, opłaty, żeby brać udział w tych zawodach, a jednak wszyscy bez naszego udziału, naszego wyboru biegniemy w tych zawodach. A z czego to wynika? Wynika to z prostej rzeczy, że to Bóg jest stwórcą, a my Jego stworzeniem. I to jest rzecz niesłychanie obraźliwa w dzisiejszym świecie. ja się nie pisałem na to. Innymi słowy, zostaw mnie w spokoju. Podczas gdy prawda jest taka, że on jest twórcą, a my jego stworzeniem. I on może takie rzeczy robić. Słuchajcie, zwróćmy uwagę, że w tym urywku widzimy, że Achab tym razem, dlatego że niestety w końcu nie przejdzie tego sądu, ale tym razem sąd przeszedł i może w konsekwencji wejść na górę z powrotem, jeść i pić. Ciekawy kontekst. Właśnie zarżnięto 850 proroków fałszywych, a teraz prorok mu mówi, wejdź z powrotem na górę, jedz i pij. Ale oczywiście to samo spotykamy, to jest kolejne zadanie domowe, jeżeli ktoś zapamięta. To samo spotykamy w 2 Mojżeszowej 24:11. Jeżeli ktoś chce więcej odgadnąć, zobaczyć, o co tu chodzi z tym jedzeniem i piciem Achaba. Czyli 2 Mojżeszowa 24:11. Ale słuchajcie, Achab jest słaby i strachliwy. To jest słaby człowiek i głupi człowiek, słaby mąż. Ożenił się z kim? Ożenił się z córką kapłana Baala. I tak naprawdę ona rządzi królestwem. To ona wymordowała proroków Pana i pewnie wymordowała nawet tych proroków, których Obadiasz schował, ukrył i najprawdopodobniej zabiła również, zamordowała samego Obadiasza. Jeszcze zobaczymy, jak bardzo zniewieściałym człowiekiem był Achab. I teraz możemy powiedzieć, ale Achab powinien się był jej przeciwstawić. No nie, łatwo się mówi, no nie, można powiedzieć, sam się przeciwstaw. Dlaczego? Dlatego, że niestety tak to nie działa. Jeden niewłaściwy zakręt powoduje, czy wymusza kolejne niewłaściwe zakręty. Pamiętacie we Władcy Pierścieni? One ill turn deserves another. Ktoś tam mówi coś takiego, że jeden błędny zakręt powoduje, że zagłębiamy się coraz bardziej w błąd. I słuchajcie, dlatego modlimy się w Kościele o wierzących mężów i wierzące żony dla naszych dzieci. Nie takich, którzy mówią, że o tak, wierzę w Boga, ale modlimy się o takich, którzy chodzą z Bogiem, tak jak Henoch. Tak więc problem jest w tym, że Achab nie powinien był się żenić z osobą, która nienawidziła Boga. I teraz konsekwencje, cała reszta konsekwencji się zaczyna pojawiać. Ale tak czy siak ten sąd przeszedł, mógł wejść na górę i ucztować zgodnie z 2 Mojżeszową 24 rozdział. Eliasz natomiast, zwróćcie uwagę, wstąpił na sam szczyt góry i czytamy, że przykucnął na ziemi. Trudno powiedzieć, dlatego że słuchajcie, to słowo, które tam się pojawia, to przykucnął, występuje, o ile dobrze pamiętam, dwukrotnie tylko w całej Biblii. Ale cokolwiek Eliasz nie zrobił, raczej nie przykucnął, najprawdopodobniej padł na kolana i pochylił się do samej ziemi. Czy dosłowne tłumaczenie oznacza rozciągnął się na ziemi, ale najprawdopodobniej padł na kolana i następnie, jak czytamy, sam nie podnosząc się, każe słudze chłopaczkowi pójść i sprawdzić, czy nadchodzi burza. Pamiętajmy o tym, że akcja się dzieje gdzie? Na górze Karmel, północne królestwo. Góra Karmel ma bardzo dobry widok na Morze Śródziemne. Sam nie idzie, Eliasz, każe chłopaczkowi pobiec jeszcze wyżej, żeby zobaczył, czy zbliża się jakaś burza. Dlaczego sam nie idzie? No dlatego, że sam Eliasz ma coś ważniejszego do roboty. Ma coś ważniejszego, na czym musi się skoncentrować. Kiedy sługa sprawdza, odpowiada, nic nie widać, Eliasz każe mu to uczynić 7-krotnie. Siedmiokrotnie ma iść i sprawdzić. Słuchajcie, zadajemy sobie teraz pytanie, co Eliasz robi? Bo jeszcze w naszej wersji przykucnął, głowa między kolanami. O co chodzi? Co Eliasz wyczynia? I oczywiście skąd wiemy, co Eliasz robi? I nie musimy się domyślać, dlatego że wiemy dokładnie, co Eliasz robi. A wiemy to z listu Jakuba 5:16-18. I tam czytamy, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i, zwróćmy uwagę, modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. I później zwróćcie uwagę na te dwa kolejne słowa. Potem znowu. Czyli nie tylko modlił się o to, żeby sąd Boży spadł na północne królestwo, ale potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Tak więc Eliasz, jak widzimy, nie tylko, że się modlił, padając na ziemię, ale jak widzimy z listu do Jakuba, modlił się usilnie. 7 razy chłopaczek musiał biegać i sprawdzać. Dopiero za 7. razem zobaczył malutką chmurkę. I słuchajcie, ciekawa rzecz, modlił się usilnie. My byśmy powiedzieli, ale po co? Po co? Przecież my mamy już 1 werset 18 rozdziału. I Eliasz też miał 1 werset 18 rozdziału. A 1 werset 18 rozdziału mówi, po upływie długiego czasu, w 3. roku, doszło Eliasza słowo Pana tej treści, idź pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Także Eliasz wiedział, co Bóg robi, wiedział, co Bóg uczyni, po co się modlił i jeszcze modlił się usilnie. Słuchajcie, my byśmy powiedzieli w tym przejawie, ja bym powiedział, najostrzejszego buntu, co my byśmy powiedzieli? O, Panie Boże, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz. A, co chcesz, to i tak zrobisz. Ta moja modlitwa wcale nie jest konieczna. Jednak Eliasz czegoś takiego nie powiedział. Dlaczego? Dlatego, że Eliasz wiedział, że Bóg zaprowadza swoją wolę przez swoje wybrane środki. Czyli Eliasz nie powątpiewał, Eliasz nie zniechęcał się, kiedy niczego chłopaczek nie zobaczył za pierwszymi podróżami, za pierwszymi razami. Nie zniechęcał się, tylko jak czytamy u Jakuba, usilnie modlił się aż o deszcz. I teraz padł na ziemię, modli się, oczekując wypełnienia Bożej woli, czyli oczekując deszczu. I zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, o której już mówiłem w którymś poprzednim kazaniu. Zauważmy jeszcze raz ten zwrot, który nam się nie podoba, który nas dręczy. Nie lubimy tego zwrotu. Był człowiekiem podobnym do nas. Dlaczego? Dlatego, że ten zwrot, ten werset nas oskarża. My chcielibyśmy myśleć o Eliaszu jako o Supermanie, Batmanie, Spidermanie, Mr. America, jeszcze jacyś bohaterowie, który ma jakieś cudowne supermoce. O, a co my tam do Eliasza? Podczas gdy Jakub, odważnie ja bym powiedział, przystawia Eliasza jako standard do ciebie i do mnie i mówi, ty popatrz, Eliasz był zupełnie taki jak ty. Modlił się usilnie i niebo zmieniło swoje oblicze. Tak więc Eliasz jest stawiany nam za przykład wytrwania w modlitwie i oczywiście pamiętamy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Ten zwrot jeszcze wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie werset 45, 18:45. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr, ale pamiętacie, czytamy uszami. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr, spadł ulewny deszcz, Achab wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezreelu. Słuchajcie, dzieci, Rydwan jakie miał koła? Takie opony fajnie wyciszone? Chyba nie. Także jak ten śpiesznie wsiadł do Rydwanu i zaczął jechać, co było słychać? Turkot, straszny turkot, straszny hałas. Dlatego, że wtedy jeszcze w ogóle nie znano ani gumy, ani opon, nic z tych rzeczy. Tak więc widzimy, że Bóg odpowiada, okazuje się, że to nie Baal rządzi światem, ale Bóg panuje nad pogodą. Niebo nagle zmieniło swoje oblicze. Rozpoczyna się co? Mrok i hałas. Huk wiatru. Zerwał się wiatr. Huk padającej ulewy, bo to nie był po prostu deszcz. Huk burzy i za chwilę usłyszymy turkot kół Rydwanu Achaba. I tak dochodzimy do ostatniego wersetu, którym czytamy, że Eliasza ogarnęła moc Pana, Jahwe, a dosłownie ogarnęła go ręka Pana i na świadectwo dla Achaba pojawia się o dziwo jako pierwszy, bez Rydwanu, pojawia się jako pierwszy u wrót Izraela. I zajmiemy się teraz właśnie tym 46 wersetem. Słuchajcie, jedna rzecz, która nie może umknąć naszej uwadze. Jakub już nas pouczył, że mamy być jak Eliasz, czyli wytrwale wołający do Pana. Ale zwróćmy uwagę na to, co Eliasz zrobił, przepasawszy swoje biodra. Okazuje się, że po tym jak przepasał swoje biodra, biegł szybciej niż Rydwan ludzki, niż Rydwan Achaba. Pamiętajmy o jednej rzeczy, kiedy udajemy się do Biblii, że w Biblii niczego ani nie brakuje, ani nie ma rzeczy zbędnych. Czyli te rzeczy, które w Biblii znajdujemy, są tam z jakiejś przyczyny. Kiedy śpiewaliśmy przed chwilą responsoryjnie psalm, to pamiętamy, że uczymy się schematu. A jaki jest ten schemat? Schemat jest taki, że każde słowo od Pana domaga się naszej odpowiedzi. Czyli żadne słowo od Pana nie jest sobie muzą, ale każde słowo musi się spotkać z naszą pozytywną odpowiedzią. Tak więc, kiedy widzimy ten werset, przepasawszy swoje biodra, 46 werset, kiedy widzimy ten werset, to nie jest jakaś zbyteczna informacja dla nas, po co nam to wiedzieć, ale jest to werset, który ma nas momentalnie z prędkością Eliaszową zabrać gdzieś, przenieść gdzieś zupełnie indziej. Gdzieś, gdzie ta rzecz będzie dla nas zachętą i objaśnieniem. I teraz oczywiście przepasanie bioder do biegu. Radziu, zawsze przepasujesz, no nie? No nie, nie ma teraz takich szat. Ale przepasanie bioder do biegu oznacza usunięcie, ale to już na pewno każdy biegacz robi, oznacza usunięcie z drogi wszystkiego, co potencjalnie może przeszkadzać w biegu. Przepasanie oznaczało podwiązanie szaty, żeby nogi mogły się swobodnie poruszać. Żadnego zbędnego balastu, żadnych jakichś plątających się szat, żadnych luźnych, niepowiązanych końców. Chodzi o to, żeby biec bez przeszkód. I o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego aż takie przygotowania do biegu? Chodzi o podporządkowanie wszystkiego jednemu celowi, a tym celem jest cel biegu. Ta meta, do której zmierzamy. Dobiegnięcie do celu, celem jest właśnie wygranie zawodów. W tym przeszkodzą nam jakieś luźne, niepowiązane końce. Czyli mamy być jak Eliasz, już to widzieliśmy, Jakub już nas zachęcił do tego, ale gdzie ma nas ten werset zabrać? Gdzie Biblia mówi o podwiązywaniu szat, o przepasywaniu się. I oczywiście Biblia mówi w pierwszym liście Piotra 1:13-15. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 13 werset. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci, nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi. Czyli według tego wersetu mamy podwiązać, przepasać swój umysł, biodra naszego umysłu, tak żeby nie było luźnych końców. I teraz zwróćcie uwagę, mamy przepasać nasze biodra. Po co? W jakim celu? No i my mamy cel przed sobą. Czyli mamy podwiązać te luźne końce z wizją celu. I naszą wizją jest co? Nadzieja na łaskę, która będzie naszym udziałem przy objawieniu Chrystusa. Nic więcej się nie liczy. Mamy usunąć z drogi to, co przeszkadza w biegu. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu. No i teraz pozwól, że ciebie zapytam, że sam siebie zapytam, co ci przeszkadza w biegu? I słuchajcie, jak zadam tak pytanie, to momentalnie każdy z nas wie, co to jest. Co ci przeszkadza w biegu? Jaka rzecz jest niepodwiązana? I widzicie, apostoł nie to, że chce, zostawia nas swoim własnym domysłom, ale natychmiast ukonkretnia swoje polecenie podwiązania, przepasania bioder naszego umysłu. Chodzi o co? Chodzi o te rzeczy, za którymi niegdyś uganialiśmy się, za którymi świat się ugania. Chodzi o rzeczy, które wciąż nam przeszkadzają, które wciąż nas nęcą, kuszą, które powodują, iż nasz bieg, że spowalniamy w naszym biegu. Więcej, pamiętamy to drugie zagrożenie, się zniechęcamy w naszym biegu. Słuchajcie, Bóg się objawia w przyrodzie, czyli mówimy o stworzeniu, ewolucji i potrafimy argumentować i słusznie, ale Bóg objawia się również w językoznawstwie, w różnych lingwistycznych rzeczach. I Bóg powiada, musisz sobie coś tam podwiązać. Jakie jest przeciwieństwo podwiązania? Oczywiście przepasanie, podwiązanie. Przeciwieństwo jest rozkiełznanie. A rozkiełznanie oznacza jedno, oznacza bardzo bliskie znaczenie, czy rozkiełznanie jest efektem czego? Jest efektem niedbalstwa i niechlujstwa. Wtedy zaczyna mieć miejsce rozkiełznanie. Czyli kiedy jestem niedbały i niechlujny, pozwalam sobie na wiele. Nie ma znaczenia, co mówię, co robię. I oczywiście niechlujstwo jest owocem czego? Braku dyscypliny. No i oczywiście to jest jedna rzecz, którą na pewno jako rodzice próbujecie dzieciom zaszczepić, żeby te rzeczy, te zadania, które robią, robiły z dyscypliną, nie niechlujnie i niedbale. Niechlujstwo natomiast jest owocem czegoś, co jest naprawdę mordercze i zabójcze. I Biblia przed tym na każdym kroku przestrzega. Czyli niechlujstwo jest owocem czego? Czego niesłychanie groźnego, o czym Biblia mówi. Niechlujstwo jest owocem niefrasobliwości i naiwności. Jeżeli ktoś jest niefrasobliwy, a co to znaczy niefrasobliwość? Dzieci, jeżeli nie znacie tego słowa niefrasobliwość, to zapytajcie rodziców później jeszcze o dokładniejsze wytłumaczenie. Niefrasobliwość oznacza, że ja nie przejmuję się konsekwencjami tego, co robię, ani jak robię to, co robię. Niefrasobliwość i naiwność jest czymś, co strasznie nam zagraża. I oczywiście mamy ten straszny werset, którego nawet nie zacytujemy, żeby się nie wystraszyć. Przypowieści, pierwszy rozdział, 24, 26 i 32 werset, który mówi o niefrasobliwości. Straszny werset, ale to może w domach, żebyście jakieś nie ucierpieli teraz ze strachu. Ale przejdźmy, jakie jest jeszcze przeciwieństwo, jeszcze inne, mówiąc o przeciwieństwie podwiązania, przepasania, jakie jest inne przeciwieństwo podwiązania? Oczywiście inne przeciwieństwo jest rozwiązłość. Zwróćcie uwagę, kiedy mówimy rozwiązłość, a synonimem rozwiązłości jest wyuzdanie. Słuchajcie, ciekawe jest to, że zarówno rozkiełznanie, jak i rozwiązłość i wyuzdanie kiedyś miały tylko jedno pierwsze znaczenie. A co oznaczało? Oznaczało, że z mordy, z pyska konia wyjmowało się uzdę i się go puszczało, mógł sobie lecieć gdzie chce, robić co chce, bez żadnego kierunku, bo uzda, jak wiecie, dzieci, widziałyście chyba konia z uzdą. Tu są lejce i się kieruje koniem, w którą stronę ma biec, galopować i iść. Ale jak się wyjmie uzdę z pyska konia, no to w tym momencie już cokolwiek. No i właśnie rozwiązłość dokładnie to oznacza. Słuchajcie, kiedy ja powiedziałem przed chwilą, że kiedy powiedziałem, że musisz sobie coś tam podwiązać, to od razu naturalnie myślimy o czym. No mamy jedno skojarzenie, dlatego że to jest sugestywne stwierdzenie. Mamy skojarzenie o sprawach, o kwestiach seksualnych. I rzeczywiście pierwsza rzecz, kiedy jest mowa o przepasaniu bioder, no to to jest właśnie ta okolica. Naturalnie myślimy, i Słowo Boże wyraźnie mówi, że musimy porzucić dawniejsze żądze, ale przy pomocy seksualnego skojarzenia apostołowi o co chodzi? Chodzi o wszelką rzecz, która co nam robi, która nas rozkojarza. No nie, mamy bieg, mamy cel. Powinniśmy podwiązać wszystko, co nam w tym biegu przeszkadza. Nie powinniśmy się zniechęcić, ale jedna rzecz, która nas też może zniechęcić, to jest właśnie rozkojarzenie podczas biegu. I to właśnie te rzeczy nam czynią. 1 Koryntian, oczywiście 9, 24-27. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Oczywiście naszą nagrodą jest Chrystus. Jeżeli dobiegniesz do mety, jesteś zwycięzcą, jesteś pierwszy. Nie ma drugich. Każdy, kto wstaje do zapasu, zwróćcie uwagę na to wyrażenie. Wszystkiego sobie odmawia. I ci, którzy biegają, wiedzą, jaki rygor trzeba wprowadzić, żeby w poważnych zapasach czy biegach wziąć udział. Wszystkiego sobie odmawia. Oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. A taka drobna różnica. A przemijająca, a nieprzemijająca. No nie, kluczowa. Słuchajcie, apostoł próbuje nam uzmysłowić rangę tego wyścigu i tego biegu, w którym bierzemy udział. Ci tak wiele poświęcają, żeby zdobyć coś, co jest przemijające, podczas gdy my bierzemy udział w zawodach, których stawka jest nieprzemijająca. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, pisze apostoł, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Słuchajcie, w tym urywku oczywiście wszystkiego sobie odmawia ten biegacz. Nie chodzi o jakąś ascezę, nie chodzi o jakieś pustelnicze umartwianie się, ale na pewno chodzi o jedną rzecz. O co chodzi? O jednorodność naszych starań. O to, abyśmy byli nie rozkojarzeni, ale byśmy trzymali mocno się tej nadziei, która jest przed nami. Także odmawiam sobie wszystkiego, odrzucam i podwiązuję wszystko, co mnie spowalnia. Biblia mówi, czy przestrzega nas, nie bądźcie naiwni, nie błądźcie, co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Czyli nie bądźmy niefrasobliwi, nie bądźmy naiwni, ale wiedzmy, że wszystkie te rzeczy muszą być podporządkowane jednemu celowi. Dlaczego? Dlatego, że ten bieg jest naprawdę walką i jest wielu, którzy stoją nieopodal, biegniemy pośrodku kontekstu, który niekoniecznie jest nam przyjazny. Jest wielu, którzy będą próbować nas ograbić z tej nadziei, podstawić nam nogę i wywrócić. I słuchajcie, na koniec musimy udać się do sztandarowego urywka. Urywka, który jest naszym życiem, tak jak zostaliśmy zabici i nasza nadzieja słabnie. Teraz udajemy się do kolejnego urywka. Ja go nazywam, to jest werset psychologicznego poradnictwa w wydaniu Pisma. Psychologiczne poradnictwo w wydaniu Pisma. I oczywiście chodzi o list do Hebrajczyków, 12 rozdział, wersety 1-3. Przeto i my, mając około siebie, wokół siebie, tak wielki obłok świadków. Słuchajcie, tu nieco niektóre rzeczy są zmienione. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który został nam wyznaczony. Tak chyba tysiąclatka to ujęła. W wyścigu, który został nam wyznaczony. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, uzupełniacza wiary naszej, który ją skompletuje do końca, który dla radości przed Nim wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Teraz jakby tego było mało, to jeszcze raz mamy to samo. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. I teraz nie zapominajmy o tym słowie abyście. Bo to jest cel. I o to właśnie chodzi. Abyście nie upadli na duchu, na psychę, utrudzeni. Tak więc słuchajcie, mamy złożyć z siebie wszystko, co nam przeszkadza w biegu, zarówno wszelki ciężar, który nas spowalnia, jak to, co próbuje nas omotać i wywrócić, grzech, który nas usidla, jaka jest cecha charakterystyczna sideł. Wiecie, dzieci, co to są sidła? Wnyki to jest coś, co jest zastawione na dzikie zwierzęta, czego nie widać, co jest ukryte. I widzicie, to grzech częstokroć nam robi, jeżeli jesteśmy naiwni. Grzech, który nas usidla, który próbuje nas wywrócić. Biegnijmy zamiast tego wytrwale w wyścigu, który został nam wyznaczony. I zobaczcie, pierwszy i trzeci werset mówi o tym samym. Nie zniechęcajcie się, biegnijcie wytrwale, nie upadnijcie przypadkiem. I teraz kluczowe jest, skąd nasza siła. Jakże mamy osiągnąć tą wytrwałość, jakże mamy się nie zniechęcić. I oczywiście mówi o tym werset drugi, patrząc na Jezusa. Słuchajcie, wiarę, którą masz, jest z Niego, bo jest powiedziane sprawcę. Co więcej, dokończyciela, On też tą wiarę, jak już powiedziałem, ukompletni do końca, uzupełni do końca, cokolwiek by w niej tam brakowało, to te próby, przez które przechodzisz, przez które przechodzę, właśnie temu celowi służą uzupełnienia do końca tej wiary. Ale co Biblia mówi? Spójrz na Niego. Nie na siebie, nie w siebie, nie w przeszłość. Spójrz na Niego. Słuchajcie, pytanie jest naprawdę jedno. Dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego jacyś jesteśmy zajęci taką ilością różnych rzeczy, a ta podstawowa rzecz, o której jest mowa, i tu właśnie chodzi, o co tu chodzi? Tu chodzi o najbardziej prywatne, intymną więź i relację z naszym Panem. Jakby tego było za mało, to jeszcze w początek trzeciego wersetu powtarza to samo. Jeszcze raz wskazuje na tą drogę. Przeto pomyślcie. No to już nie może być chyba łatwiej, można powiedzieć, z jednej strony. Pomyślcie o tym, o nim, który tak wiele wycierpiał, tak wiele przeciwności. W jakim celu? Abyś się nie zniechęcił i nie upadł ze zmęczenia, czy dosłownie, abyś nie omdlał. Czyli nasz ratunek nie jest w jakichś rzeczach, które my sami jesteśmy w stanie sobie wytworzyć, ale nasz ratunek jest dokładnie w tym. Patrząc na Jezusa, który, zwróćcie uwagę, który biegł przed nami, który dla radości przed Nim, i On miał cel, który był zapatrzony. Przeto pomyślcie o tym, abyście nie upadli na duchu. Nasz ratunek jest w tym, w Nim, który przed nami biegł. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że wreszcie tak wielu z nas było po uszy zanurzone w moralizatorstwie, naszych samowysiłkach, samostaraniach. Dziękujemy Ci, że Ty nas wyzwalasz, że teraz oto nastała moc, która nie płynie z naszych wątłych muskułów, ale moc, która płynie ze spojrzenia ku Tobie. Dziękujemy Ci, że gwarantem, iż wytrwamy w naszym biegu, który dla niektórych jest niewyobrażalną serią prób, a dla wszystkich obfituje w próby, że w tym biegu wytrwamy i Ty nas doprowadzisz do końca. Dlatego, że Ty jesteś sprawcą, ale Ty jesteś tym, który dokańcza, który doprowadza do doskonałej pełni naszą wiarę. Prosimy, przydaj nam wytrwania, przydaj nam cierpliwości. Sprawo, Panie, abyśmy patrzyli we właściwym kierunku, w kierunku Ciebie. Amen.